Druga niedziela wielkanocna to niedziela Bożego Miłosierdzia. I zobaczcie, że miłosierdzie Boże kojarzy nam się często ze współczuciem. A ono nie jest współczuciem, tylko jest zaufaniem. Doświadczenie Bożego Miłosierdzia to doświadczenie odnajdywania w sobie Boga, któremu mogę zaufać w miejscu, w którym jestem, pomimo tego, że to nie jest takie oczywiste. Miłosierdzie Boże jest o zaufaniu, nie o współczuciu. Prośmy dzisiaj, by ta liturgia słowa na tyle nam przywróciła pewność Jego obecności w naszym życiu, by doświadczając różnych trudności odnajdywać tę obecność. Na samym początku warto gdzieś tego nie zgubić. Wszystkie kazania, które słyszymy i kazania, które można głosić dzisiaj, w ogóle we wspólnocie wierzących zawsze, nie są po to, żeby kogokolwiek z nas do czegokolwiek przekonać. To nie jest o żadnym przekonaniu, o tym, że mam ja albo ktokolwiek inny tak coś powiedzieć, że wszyscy za tym pójdziemy. Nigdy proszę w ten sposób nie patrzeć na doświadczenie wiary, bo stanie się to ideologią, a ideologia zjada własne dzieci. I o tym wielokrotnie historia nam pokazała. Wiara, jeśli stanie się ideologią, zniszczy każdą i każdego z nas. To, co my robimy we wspólnocie wierzących, słuchając tekstów, próbując komentować te teksty homilią, kazaniem, to próbujemy w swoim własnym życiu zobaczyć podobne zdarzenia, o których słyszymy. I na tyle je zobaczyć, żeby widząc to w swoim życiu, tę opowieść, te wydarzenia, w tej historii, która jest tylko i wyłącznie Twoją historią, której jesteś pewna, pewien, którą dotknąłeś, dotknęłaś, żeby mając to doświadczenie, iść przez życie. Żeby do tego wracać. Wracanie do swojej historii jest wiarą. Wiarą w zmartwychwstawanie, wiarą w obecność Pana w Twoim i w moim życiu. To nie jest przekonanie, że tak będzie. To jest doświadczenie tego, jak będzie. I kolejna rzecz. Wiara jest łaską. Wiara naprawdę jest łaską. To nie my szukamy Boga, to Bóg szuka nas. Cały judaizm, cały islam i całe chrześcijaństwo jest jedną wielką opowieścią o tym, że to Bóg szuka swoje dzieci i nie przestaje szukać. Nie potrafi nie szukać. Nie potrafi do serc każdej i każdego z nas mówić historią zdarzeń, które chodzi o to, żeby dobrze zobaczyć i zinterpretować. I dobrze je zrozumieć. No i zobaczcie, bardzo prosta rzecz. Ja to często na katechezach przeciwmałżeńskich mówię, kiedy zaczynamy katechezy, że może te katechezy, w których ktoś uczestniczy, w trakcie się komuś nie podobają, powinien wyjść stąd. Dlaczego nie wychodzi z tych katechez? Albo nie przychodzi na te katechezy, a potem chce zaświadczenie. Nie przychodzi z różnych przyczyn. Dlaczego ktoś nie czyta tych sekwencji zdarzeń jako pewnego obiektywnego głosu Boga, jako znaku, w którym Bóg mówi: nie pobieraj się, człowieku. Zobaczcie, my czasami tak bardzo czegoś chcemy, że będziemy to mieli. Bo nam się będzie wydawało, że na tym polega szczęście. A opowieść o wierze jest opowieścią o opuszczeniu tego i uczeniu się czytania tego życia. Tak, żeby to szczęście nie było celem przed Tobą i przede mną, tylko było moim sposobem przeżywania czasu teraz. Jestem szczęśliwy, choć dzisiaj zmęczony. Dzisiaj rano nawet było mi trochę smutno, ale jestem szczęśliwy, bo jestem przy tych doświadczeniach i staram się przeżywać i swoje zmęczenie, i swój smutek. Jeśli od tego uciekam, będę zalewał to kawą, no zalałem trochę kawą, żeby tu być jak najbardziej przytomnym przy was, ale będę ciągle to w ten sposób robił, zachoruję. Zgadzamy się wszyscy? Zgadzamy się. Wiara jest o czytaniu życia, które jest twoją historią, no moją historią, a nie o tym, że mamy to wykuć na blachę. I tak wykuć na blachę, żeby potem zagiąć świadków Jehowy, że wiemy lepiej. No nie wiemy lepiej. I umówmy się, nie znamy Pisma Świętego. Ja nie znam Pisma Świętego tak dobrze, jak mi się wydało. Tylko raz w życiu przeczytałem je od deski do deski. Bo sobie taki cel postawiłem. Nic z tego nie pamiętam, żebyśmy się dobrze umówili. Ale w nowicjacie, czyli przez rok, przeczytałem całe Pismo Święte. Myślicie, że stałem się przez to lepszym człowiekiem, że to zrobiłem? Nie. Niektóre teksty czytałem jak najszybciej, bo były tak nudne. Tak dla mnie, o niczym. Bo opowieść o wierze to nie jest opowieść, że mamy coś zrozumieć, zajarzyć z jakiejś idei, ideologii, czegoś się nauczyć, tylko pozwolić sobie widzieć w swoim życiu Boga, który mnie szuka. I tak spróbujmy spojrzeć na te czytania w Niedzielę Miłosierdzia, gdzie przewodnikiem jest święty Tomasz. Zanim do niego dojdziemy, to te dwa czytania, warto sobie, żebyśmy je omówili. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, które pisze Łukasz, ewangelista Łukasz. Pamiętajmy, to jest człowiek, który w bardzo prosty sposób chce przekazać gminom chrześcijan pewien wzorzec i punkt odniesienia. Bo chce powiedzieć, czym jest autentyczna wspólnota chrześcijańska. To jest obraz pewien idealny, pewien cel. To, o co chodzi we wspólnocie wierzących, o co chodzi w tym, że my się tu gromadzimy. A we wspólnocie wierzących, pisze Łukasz, chodzi o naukę apostołów, o wspólnotę, o łamanie chleba i o modlitwę. O nic innego tu nie chodzi. Czym jest nauka apostołów? Nauka apostołów to to, by nieustannie wracać do słuchania Ewangelii i pism tych, którzy żyli obok nas i przed nami, żeby słyszeć, że oni spotkali Pana, że oni byli ludźmi wierzącymi, mając różne historie życia. Po co? Żebyśmy tą historię życia widzieli w swoim życiorysie. Dlatego mamy słuchać nauki apostołów, którzy mieli bardzo pokręcone te życiorysy, żeby w swoim życiorysie, moim, w twoim, żebyś zobaczyła, zobaczył, że też przychodzi Bóg. Potem trwać we wspólnocie. Trwać we wspólnocie to jest uczyć się budowania więzi. To jest budowania braterstwa, współczucia, dzielenia się, pewnej uważności. Takiej uważności, która sprawia, że kiedy stąd wyjdziemy, stajemy się uważniejsi na drugiego człowieka. Tego mamy się tu uczyć. Bo zobaczcie, przychodzimy tu naprawdę różni. Jesteśmy od sasa do lasa i obok nas może siedzieć ktoś, kto wcale nie jest fajny. I co to z tobą robi, że obok ciebie siedzi ktoś, kto nie jest fajny? Przeżycie tego coś z tobą robi. Dlatego to jest ta wspólnota. Dlatego to mnie i ciebie zmienia. A nie dlatego, że będziemy się dużo modlić, to dźwigniemy kogoś, kto jest trudny. No nie, ja wchodzę w to. Jestem w tym. Mierzę się z tym, mam ochotę kogoś najpierw zamordować, potem jestem wściekły, że kogoś morduję, a potem jest mi wszystko jedno, a potem mówię, pokój z tobą. Czujecie, o czym to jest? To jest o tym, że możemy być sobą, przeżyć to we wspólnocie i to mnie zmienia. Trzecie, że to łamanie chleba. Mamy zawsze łamanie chleba, dla pierwszych chrześcijan było skojarzeniem Eucharystii, ale nie tylko, bo ta Eucharystia była zawsze też miejscem wspólnego posiłku. Czyli znów, kontynuując tą wspólnotę, uważność na drugiego człowieka. A wtedy, kiedy będziemy uważni, mamy się modlić. I uwaga, odnosimy się do pierwszych gmin chrześcijan, którzy byli Żydami. Oni chodzili do świątyni, czyli odprawiali tradycyjne modlitwy żydowskie, a oprócz tego spotykali się razem, łamali chleb, opowiadali sobie historie. Najpierw Ewangelie były tylko głoszone i potem tworzyli nowe formy modlitwy w imię Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego. Oni niczego nie negowali. Nie mówili, że to jest B, a teraz będzie fajniej. Tylko żyjąc w tym, zmieniali to. Dlatego bojaźń ogarnęła każdego, gdy apostołowie czynili wiele znaków i cudów. No i to zdanie jest śmiesznie napisane, bo powinno być napisane w ten sposób. Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. I stąd rodziła się w ludziach bojaźń. Wiele znaków i cudów, tymi znakami i cudami była nauka apostołów, wspólnota, łamanie chleba i modlitwa. Bo ci, którzy w tym uczestniczyli, doświadczali zmiany, doświadczali cudu. Coś się z nimi działo, widzieli znak. Przyszliśmy, puszczam to napięcie w sobie i nagle moje życie się zmienia. Mam realną historię swojego życia, która mnie zmienia. A kiedy tak się dzieje, mam bojaźń względem Boga. Boże, boję się Ciebie, ale to nie jest strach, tylko mam głęboki respekt i cześć. To wszystko dzięki Tobie, że dałeś mi tą wspólnotę wierzących, że ja mogę się w niej odnaleźć, że ja mogę zluzować rajtuzy. Bo kiedy byłem Żydem, to ciągle musiałem być jakiś, ciągle chciałem być inny, ciągle musiałem się poprawiać. A teraz nie muszę i nagle zaczynam żyć. Czujecie, o czym pisze Łukasz w Dziejach Apostolskich? A kiedy puszczamy te rajtuzy, jakby stajemy się ludźmi swobodnymi w tym doświadczaniu, w tych znakach, w tych cudach, które w nas się dzieją, nie spektakularnej magii, o której ciągle myślimy. I chcemy, żeby do komuś oko odrosło, a tam, żeby wszyscy mieli nadsłuch w swoim życiu. I jeszcze w ogóle, żeby mieć pięć nóg, to już w ogóle byłby super. To w ogóle wtedy byśmy na pewno stali się wierzący, nie? Takie mamy. To nie jest o tym. Tylko kiedy takie doświadczenie pozwalamy sobie przeżywać, wtedy rodzi się w nas radykalna solidarność i wspólnota dóbr. Po prostu potrafimy komuś coś dać. Nie dlatego, że na to zasłużył, bo zasługiwanie było w judaizmie. Tylko dlatego, że ja widzę, że ten ktoś tego potrzebuje. To jest opowieść o miłosierdziu. To jest opowieść o takiej miłości, która kiedy mnie dotyka i ja w niej pływam, pozwalam sobie, uczę się tego. Na to mamy całe życie. Stawać się ludźmi swobodnymi, to w swoich wyborach w ciągu dnia stajemy się coraz bardziej uważniejsi i swobodniej, zaczynamy hojniej dawać komuś to, co ten człowiek potrzebuje. Ja przypominam, święty Mikołaj to był człowiek, biskup, który kochał niegrzeczne dziewczynki, bo rozdawał prezenty kobietom, które się prostytuowały. Nie dlatego, że na to zasługiwały, tylko dlatego, że tego potrzebowały. Wrzucał im złotą kulę przez okno, żeby przestały to robić, a robiły to dla tych pieniędzy, bo pieniądze potrzebowały, żeby mogły wyjść za mąż, potrzebowały posagu. Miłosierdzie jest o tym jest święty Mikołaj, którego świętujemy, biskup z Myry III wieku. Zobaczcie, to jest pierwsze czytanie. To doświadczenie wspólnoty dóbr i takiej radykalnej solidarności można próbować osiągnąć bez doświadczenia wiary. To są pewne różne formy życia wspólnego. To jest socjalizm, który też dokładnie na tym samym polegał. Traktor był wspólny, tylko zobaczcie, do czego to prowadziło, że nikt o ten traktor nie dbał. A współczesna, dokładnie ta sama opowieść, którą wielu z nas uczy się wchodzić, to jest najem długoterminowy. Że coś jest moje, ale nie jest moje. I nie musi być moje, żebym był spełniony. Czujecie, o czym to jest opowieść? O wolności. Bo chrześcijaństwo jest o wolności, a nie o tym, że będzie łatwo. Chrześcijaństwo jest o tym, że kiedy przyjdą różnego rodzaju trudności, to one nie są wszystkim, ale są częścią, elementem życia. Nie musimy udawać, że tak nie jest. To jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie jakby kontynuuje tą myśl. To jest list świętego Piotra. List został zredagowany pomiędzy wiosną 63 a latem 64 roku. Bardzo dobre datowanie tego listu mamy. Po Chrystusie. Pod koniec życia Piotra. Adresatami tego listu byli chrześcijanie z Azji Mniejszej, z Pontu, Galicji, Kapadocji, którzy byli prześladowani przez pogan i zwrócili się do Piotra o pomoc. Cały ten list jest odpowiedzią na ich pytania. Ludzi, którzy doświadczają prześladowania, którzy doświadczają jako chrześcijanie i którzy wątpią. To są ludzie, którzy nie spotkali Pana. Oni słyszeli tylko opowieść. Ponieważ pierwsza opowieść chrześcijan była tą opowieścią o historii, że wiara jest doświadczeniem historii mojego życia, czyli to, co powiedziałem na samym początku, było im to łatwo wejść, ale trudniej wytrwać. I Piotr pisze ten list, cały jest listem o nadziei i zwraca się do chrześcijan podróżujących ku wiecznej ojczyźnie, tak to ładnie nazywa. Ponieważ wszyscy idziemy ku wiecznej ojczyźnie, tą podróż prowadzi Bóg, który jest Ojcem względem ciebie i mnie, to musimy popatrzeć na tą drogę, która jest usłana różnego rodzaju trudnościami z nadzieją. Piotr jest realistą, wierzącym i pisze o tym, że radość w życiu chrześcijańskim przeplata się z cierpieniem i ono takie jest i takie będzie. Życie chrześcijańskie to nie jest życie bez cierpienia, bez problemów, bez trudów, bez tego, że jest smutno i przykro. Życie chrześcijańskie takie nie jest, nie było i nie będzie. I oczekiwanie takiego życia jest iluzją, bajką i głupotą, już mówiąc najprościej. Dlatego Piotr zaczyna od wielbienia Boga. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który dał mi doświadczyć w moim życiu, że Bóg w moim życiu jest. Bo kiedy On w moim życiu jest, to mogę mieć nadzieję na niezniszczalne, nieskalane i niewiędnące doświadczenie życia, które jest udziałem już teraz. Dlaczego te trzy rzeczy wymienia? Bo zobaczcie, często mówienie człowiekowi, który mierzy się z cierpieniem, wszystko będzie dobrze, jest iluzją. Bo nie wiecie, jak będzie. My nie wiemy, jak będzie. I nie jest prawdą, że jak ktoś jest chory i poważnie chory, to wszystko będzie dobrze. Zobaczcie, my to mówimy i uciekamy od takiej osoby. Bo trudno nam jest przeżyć to doświadczenie, gdzie ktoś mówi, wcale tak nie jest. Tobie łatwo powiedzieć, bo nie mierzysz się z tym, co ja. Piotr nie udaje, że tak jest, tylko mówi, nadzieja, która w nas jest pośród takiego doświadczenia, jest niezniszczalna, nieskalana i niewiędnąca. Niezniszczalna, bo jest oparta na Bogu. Nieskalana, bo jej nie można kupić niczym. Nie możesz wtedy kupić, że ponieważ chodziliśmy do kościoła, będziemy zdrowi. Nie da się tego niczym kupić. I ona jest niewiędnąca, bo ona nie straci na nadziei, na wartości. Tylko często, Piotr pisze, przejdzie przez tak zwaną próbę złota. I to doświadczenie cierpienia pokaże cię i pokaże tobie czy mi, będąc częścią naszego życia, ile w nas jest prawdziwej, głębokiej wiary. To nie jest o cierpieniu. To nie jest o tym, że Bóg chce, żebyśmy cierpieli. Tylko, że kiedy pozwolisz sobie, pisze Piotr, popatrzeć na cierpienie jako na doświadczenie, które pokazuje tobie i mi, ile w nas jest naprawdę silnej wiary, ile w nas naprawdę jest nadziei, a nie iluzji i fikcji, to nagle zaczynasz żyć tym, co jest ważne. Tym, co jest kluczowe. Tym, co jest życiem. Wierzyć to nie przekonać kogoś do czegoś, tylko wierzyć to pozwolić sobie zobaczyć swoje własne życie z nowej perspektywy. I często ci, którzy mierzą się z doświadczeniami granicznymi, przewartościowują swoje życie. Nikomu z nas i łącznie z sobą nie życzę takich zdarzeń granicznych. Bo one są naprawdę trudne, naprawdę wypinają i rzadko która osoba ma taką wyporność, żeby z nami w takim doświadczeniu być. To naprawdę jest często trudne. Coś, czego każdy z nas wtedy potrzebuje, to właśnie drugi człowiek, który ode mnie nie ucieknie, Nie będzie mi pomagał, nie będzie mi mówił, wszystko będzie dobrze, tylko po prostu ze mną będzie. Celem wiary zawsze było, zawsze jest i zawsze będzie dojście do doświadczenia zmartwychwstania. Zmartwychwstanie nie jest wiarą w to, że kiedyś będzie inaczej, jak odejdziemy, tylko wiara w zmartwychwstanie to jest to, że kiedy pozwolę się odnaleźć Panu w moim życiu, to będę przeniesiony ze śmierci do życia. I nie ja to zrobię, tylko On to zrobi. I On to będzie robił. I nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobi w mojej układance życia. I w końcu każdy z nas musi dojść do takiej życiowej ściany, w której powie, troszcz się Ty, Ty się tym zajmij, Ty wejdź do mnie. Obraz Bożego Miłosierdzia, który u nas jest w kaplicy tam, dzisiaj o 15 będzie tam koronka, na co serdecznie wszystkich was zapraszam. Obraz Bożego Miłosierdzia u nas jest namalowany z Jezusem na takich wielkich, grubych drzwiach. Bo to jest opowieść o Tobie i o mnie. Że są takie miejsca w moim życiu, gdzie mam takie drzwi, że po pierwsze nikt z was tam nie wejdzie, umówmy się, nikogo z was tam nie wpuszczę. Nie ma w ogóle opcji, żebyście tam weszli. Nikogo z moich przełożonych tam nie, nawet papieża tam nie wpuszczę. Nikogo tam nie wpuszczę, bo się tak boję, że jak ktoś to zobaczy, to mnie zniszczy, zrani, zabije. Albo będzie ktoś tak nieuważny, że mnie bardzo porani. Dlatego tam mam wielkie drzwi. Jestem przekonany, że każda i każdy z nas takie drzwi w sobie ma. I opowieść o tej miłości miłosiernej to jest opowieść o tym, że Chrystus wchodzi tam pomimo tych drzwi zamkniętych i nie mówi do ciebie i do mnie, co ty w ogóle mówisz, ale tu masz bałagan, tylko z nami tam siedzi i jest. Jest z nami tak długo, aż ta Jego obecność napełni nas taką siłą, że wyjdziemy sami na zewnątrz, słysząc, jestem z Tobą. Tu jestem z Tobą. Właśnie w tym miejscu jestem z Tobą, gdzie Tobie, Ciebie samego jest siebie najtrudniej kochać. Czujecie, czym jest zmartwychwstawanie w naszym życiu? To nie jest opowieść o życiu po życiu. Że kiedyś to będzie w ogóle super, fajnie, a teraz to jest beznadziejnie, więc jak najszybciej odfrujmy z tej planety, bo już żeby się skończyło moje cierpienie. Tylko Piotr przypomina, doświadczyć zmartwychwstania to jest doświadczyć przejścia ze śmierci do życia teraz. To jest pozwolić sobie zobaczyć, że tam, gdzie mi jest najtrudniej, tam ze mną jest Pan. I On tam ze mną jest. I do niczego nas nie zmusza. Tylko kiedy my Jemu zaufamy, to razem z Nim będziemy w stanie wyjść i trochę tak jak z Łazarzem, o czym święta wielkanocne próbowałem powiedzieć, wyjdziemy na zewnątrz i ktoś inny nas rozplącze z naszych bandaży, które doskonale się okutaliśmy. Tylko to jest droga. To jest pewna opowieść o Twoim i o moim życiu. I dzisiejsza Ewangelia. Tomasz, zwany Didym, wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, z obawy przed Żydami, drzwi były zamknięte. Lęk nas zamyka. To jest to, co przed chwilą powiedziałem. To, co gromadzi uczniów, to jest tak samo lęk. Pamiętajmy, wszyscy uczniowie zwątpili, tylko Tomasz, zwany Didymos, Didymos znaczy bliźniak, miał odwagę to powiedzieć. Wszyscy zwątpili. Jak jeden mąż. Ale tylko Tomasz to wypowiedział. W co oni zwątpili? Bo musimy to doprecyzować. To są ludzie wierzący, którzy wierzą w zmartwychwstanie. Tomasz jest jednym z uczniów, którzy wierzą, że zmartwychwstaną. W co Tomasz wątpi? Nie w to, że zmartwychwstanie jest, tylko wątpi, że opowieść, którą mówią mu jego koledzy, jest prawdą. Co on mówi? No dobrze, ty doświadczyłeś, ty doświadczyłaś. No dobra, widziałaś go, widziałeś go. Ja też chcę. Ale ja nie widziałem. Co w tym jest złego, że ja nie widziałem? Dlaczego wam się pokazał, a mi nie? Tomasz nie jest niedowiarkiem w tym sensie, że coś źle zrobił. Tomasz jest opowieścią o Tobie i o mnie, żebyśmy tak jak on, dlatego Jan Ewangelista pisze tę Ewangelię, żebyśmy tak jak on sobie zadali pytanie, czy ja widziałem Pana? Bo może nie widziałem. Widzieliście Pana? To może trzeba powiedzieć, Panie, ja Ciebie nie widziałem. Ja też chcę Ciebie dotknąć. Ja też chcę Ciebie zobaczyć. I teraz. Tomasz widzi Go przychodzącego. Myślę, że nikt z nas nie widział przychodzącego Pana w Jego fizykalnej postaci. A jeśli widzieliście, to warto najpierw iść do psychiatry, potem do psychologa. Jeśli każdy potwierdzi z badających nas, że z nami wszystko w porządku, to mieliście prywatne objawienie, które powinno umacniać was w miłości nawzajem nas wszystkich. Jeśli nie umacnia, to jest iluzja, której trudno było zdiagnozować. Okay? To jest dość ważne. Bo zawsze Pan, który do nas przychodzi, popycha ciebie i mnie do miłości. Zawsze. I zawsze zaprasza nas do kochania bardziej, czyli do puszczenia. Jeśli to się nie dzieje, mając jakieś spektakularne widzenia, których nie byłem uczestnikiem, to coś jest z nami nie halo. Okay? I warto o tym zawsze pamiętać. Tomasz ma widzenie Pana. Widzenia się skończyły, ale pozostały znaki i obecność. Tymi znakami jest głoszona Ewangelia i obecność Pana w historii Twojego i mojego życia i dar Ducha Świętego, który jest nam dany, bo jesteśmy szczęśliwi, wierząc, widząc Pana w swojej historii życia. Czujecie, o czym to jest opowieść? O jakim zaproszeniu do popatrzenia na swoje życie? Żeby pozwolić sobie mieć takie wątpliwości. Panie, dobrze, no inni widzieli. No może nawet to jest prawda, ale ja nie miałem. Żeby to zaprowadziło mnie do zobaczenia Pana w mojej historii życia. Potrzebuję Ciebie zobaczyć, potrzebuję Ciebie spotkać. Więc jak Go spotykamy? Przez znaki, przez obecność. Co jest fundamentalnym znakiem? Miłosierdzie, które polega na czym? Że Bóg kocha Ciebie i mnie za darmo, za nic. Nie za to, że postanowimy być lepsi, doskonalsi, za to, że się wyspowiadamy, że kiedyś zmienimy swoje obyczaje. Nie. Tomasz jest obrazem dla Ciebie i dla mnie człowieka, który sprawdza Boga, czy można być niegrzecznym i robi to za Ciebie i za mnie. Dobra, wszyscy zaufali, mieli jakieś widzenie, a niektórzy tak łatwo wchodzą w to jak w masło. Ja nie. Jeśli On jest prawdziwym Bogiem i naprawdę jest Bogiem kochającym, to ja nie muszę się zmieniać. To ja nie muszę być kimś innym, żeby On wszedł w moją historię, razem ze mną był i uczył mnie swobody w życiu. To nie jest o chodzeniu do kościoła, to nie jest o przemianie moralnej, to nie jest o jakimś zadaniu, tylko o takim puszczeniu, w którym dary, które w każdej i w każdym z nas są złożone od samego początku, umocnione przez chrzest, który wspominaliśmy w liturgię niedzieli paschalnej, którymi żyjemy całe życie, w którym słuchamy nieustannie tej opowieści, żeby stawały się rzeczywistością umacniającą mnie w życiu, żebym mógł kochać i żyć. Po to tu przychodzimy, żeby to doświadczenie lęku, które jest w każdej i w każdym z nas, nie paraliżowało Ciebie i mnie w tej miłości. Żebyśmy mieli odwagę z tą miłością i z tą wątpliwością iść przed życie i pozwolić im dwóm egzystować, bo tak będzie z doświadczeniem cierpienia. Ono będzie częścią Twojego i mojego życia. Niektórzy już przez to przeszli, niektórzy przechodzą, a na pewno każdy z nas przez to przejdzie. Kiedy będzie cierpiał ktoś, kogo kocham, kiedy będę cierpiał ja, kiedy będzie cierpiał świat, którego będę coraz bardziej świadomy jako człowiek uważny. O tym jest opowieść o wierze. O tym jest opowieść o miłosierdziu. O takiej nadziei, która nam jest dana, bo jest w nas złożona za darmo. Pan zaprasza nas do wątpliwości, które nie są grzechem, tylko zaprasza nas do takich wątpliwości, w których odkryjemy, że Bóg nie może, nie potrafi przestać nas kochać, cokolwiek byśmy zrobili. My możemy jedynie przestać w to wierzyć, że On nas kocha. Ale On nie potrafi tego zrobić. I zobaczcie, znaki, które nam daje, ludzi, którym nam stawia, zapraszają nas nie do tego, żebyśmy im uwierzyli, tylko żebyśmy zobaczyli, tak jak oni w swoim życiu, tą samą opowieść. Na ile ją zobaczymy, na tyle powiem, widziałem, dotykałem, teraz Tobie wierzę. Teraz Tobie wierzę, że mówisz prawdę, bo to też jest moje doświadczenie. I na to mamy całe życie, czego odkrywania tej miłości darmowej, która pozwala nam mieć wątpliwości. Bardzo życzę. Amen.